Gość Radia Gdańsk.
A w naszym studio Karol Rabenda, radny miasta Gdańska, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej. Rozmawia Kuba Kaługa. Dzień dobry, panowie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Sesja Rady Miasta Gdańska dzisiaj.
To prawda.
Między innymi uchwała dotycząca wyrażenia sprzeciwu wobec nienawiści ma być przyjęta albo omawiana i przegłosowana na tej sesji. Pan wśród tych, którzy będą wyrażać sprzeciw wobec nienawiści, przemocy, dyskryminacji i wykluczenia ze względu na narodowość, pochodzenie lub język?
Znaczy, mam wrażenie, że idzie kampania wyborcza i Platforma Obywatelska zaczyna składać apele. To taka... To taka tradycja jeszcze z czasów poprzednich rządów, że jak zbliżała się kampania, to tych apeli było dużo i tych dyskusji było dużo.
To wszystko
oczywiście,
dla Gdańska akurat.
Oczywiście, bez różnicy. Jeśli chodzi o, faktycznie jeśli chodzi o walkę z mową nienawiści, to wszyscy powinniśmy być tutaj jednego zdania i nie tylko w kontekście, bo też to tam wybrzmiewa, różnych problemów pomiędzy Polakami a Ukraińcami, ale
szczególną
w ogóle...
solidarność wyrażamy z obywatelami Ukrainy oraz osobami innych narodowości dotkniętymi wojną, agresją, okupacją lub zagrożeniem ze strony Federacji Rosyjskiej.
Ja myślę, że my w Polsce mamy też duży problem z mową nienawiści w stosunku między... Znaczy pomiędzy
ogólnie,
Polakami ogólnie, że tak. To przyzwolenie to nie jest tylko zjawisko, które narasta w Polsce, bo no, trochę to technologie się zmieniają, media społecznościowe też tutaj są swego rodzaju winowajcą, więc ta mowa nienawiści w Polsce od lat jest coraz większa. Ona ma, często się posądza o to polityków albo osoby publiczne, czy dziennikarzy, bo to też z takimi wybrykami mamy do czynienia, ale no niestety przez media społecznościowe no część społeczeństwa po prostu... nie umie się zachować, nie umie się wyhamować, a to ma swoje konsekwencje, bo tak jak w każdych społeczeństwach, no, takich osób nadpobudliwych, mniej stabilnych nie brakuje i później może to mieć różne konsekwencje.
No tak, nikt nie funkcjonuje w próżni, więc to rezonuje.
Wszyscy
po prostu
powinniśmy się pilnować, żeby tej agresji było mniej.
To oznacza, że Klub Prawa i Sprawiedliwości będzie za przyjęciem takiej uchwały?
Ale ja zaprosił pan mnie, ja nie jestem szefem klubu. Ja mówię, co ja uważam.
Ale jakie pan ma zdanie? Pan by podniósł rękę za tą uchwałą?
Ja jestem w ogóle przeciwko mowie nienawiści i podkręcaniu emocji społecznych, bo no to ma swoje złe konsekwencje. Nie tylko jeśli jakby w pojedyncze przypadki jakichś zdarzeń na ulicy czy innych, ale no, nie możemy jako Polacy, zwłaszcza jako Polacy między sobą się, że tak powiem, wyzywać w internecie, bo to do niczego nie prowadzi.
Mhm. Rada Miasta też będzie wzywała i podkreślała odpowiedzialność organów państwa, służb publicznych, osób pełniących funkcje publiczne, odpowiedzialność za jakąś walkę z tą mową nienawiści. Stąd tak próbuję dopytać, czy...
No też mam wrażenie, że obecni rządzący nie do końca w sposób równomierny i sprawiedliwy podchodzą do pewnych przykładów właśnie i zjawisk w internecie. Niektóre przypadki są ścigane w sposób ekspresowy, a wiemy, że przyzwolenie na przykład atakowanie polityków prawicy czy osób o innych poglądach no nie spotyka się z taką szybką reakcją, czy to pana ministra Żurka, czy policji, czy prokuratury. Niestety, ale takich sytuacji mamy wiele.
Ale w kodeksie karnym trochę inaczej jest ujęte chociażby atakowanie ze względu na narodowość czy pochodzenie, a za poglądy, no to jest inna historia trochę.
Podobna sytuacja. Jeśli to jest mowa nienawiści, to nie ma żadnej różnicy, czy ona jest skierowana do osób innej narodowości, czy do współobywateli.
Mhm. To co z tą uchwałą?
No będziemy o niej dyskutować na sesji Rady Miasta.
A potem poprzecie, czy będziecie...
A później przeciwni? Będziemy głosować.
Rozumiem. Nie wyciągnę z pana tego w jaki sposób.
Jestem już, że tak powiem, doświadczony.
Dobrze. A będzie trzeba też omówić to, czy Gdańsk powinien przystąpić do Związku Metropolitalnego, bo taką uchwałę też radni muszą podjąć. No to jest jeden z etapów procedury tworzenia tego...
Już formalność.
Tego związku. Tak. Formalność?
No to jest formalność, no bo Gdańsk, władze Gdańska w ogóle... Ta dyskusja jest od lat. Tutaj jakby w dyskusji w ogóle metropolii to nie chodziło, mam wrażenie, że o Gdańsk, tylko o inne gminy, które w tym obszarze mogą się znaleźć i z jednej strony ich kompetencje, które przechodzą do nowego No, obrońcy tej ustawy mówią, że to nie jest nowy szczebel, ale de facto wiemy, że to jest w pewnym rodzaju nowy szczebel administracji samorządowej. A z drugiej strony, no, czy metropolia sięga tak daleko, ale mówię, to jakby z punktu widzenia Gdańska to kompletnie nie ma znaczenia.
Aha, i tutaj jak będzie klub PiSu głosował?
Tak jak na sesji Rady Miasta.
Czyli pomidor, rozumiem.
Nie, no jakby ja jestem wiceprzewodniczącym Rady, a przewodniczącym klubu jest Tomek Krakowski.
A jest pan zwolennikiem metropolii? W tym kształcie, który został przyjęty i też podpisany.
Ja jestem zwolennikiem w ogóle zmiany ustawy samorządowej, bo ona jest może nie tyle zła, tylko że ona już dzisiaj nie przystaje do wyzwań i zadań, jakie ma i samorząd, i jakie mają oczekiwania obywateli. Samo to, co widzimy, sam fakt, jak się rozwijają różne samorządy w różny sposób, z różną prędkością i no już nie przystając do tych ram, w jakie ta ustawa złożyła te samorządy. Mamy wiele samorządów formalnie gminnych, wiejskich, a są to obszary już wysoko zurbanizowane, obszary, w których ta tkanka wiejska w zasadzie nie istnieje. Są to suburbia, które wyglądają
jasne,
tak samo jak
okolista. Ale ja nie pytam pana o ustawę o samorządzie.
Więc w ogóle powinniśmy zmienić ustawę samorządową i to nie jest głos, nie wiem, bo zaraz, to, żeby była jasność, to nie jest głos Pałacu Prezydenckiego, aha, chociaż on, jakby my to analizujemy
od lata.
To pana
opinia, rozumiem.
To jest moja opinia, ale to nie jest tylko moja opinia, tylko to jest opinia, myślę, że większości samorządowców, bo ta ustawa, która była wprowadzona już, nie wiem, kilkadziesiąt lat temu. Ona została wprowadzona w określonych warunkach ekonomicznych, społecznych i tak dalej. Tak? No dzisiaj bliskość tych urzędów też nie jest aż tak potrzebna. Większość rzeczy mamy w formie elektronicznej. No pytanie, czy te urzędy często nie działają w kontrze same do siebie. No, mamy taki częsty problem, gdzie gminy często narzekają na powiaty, że powiaty im
coś blokują,
bo w zasadzie to są ci sami mieszkańcy i te same problemy.
Także to metropolia to jest może dyskusji ułatwi w ogóle pewne rzeczy.
Znaczy,
chociażby
wniosek o ustawę metropolitalną to jest w zasadzie duży wniosek oskarżycielski w stosunku do ustawy samorządowej. I to zresztą to nie jest jakiś problem, który ja wywołuję, tylko to jest opinia, która jest powszechna, że ta ustawa już nie działa tak jak powinna. Miasta, duże miasta rozlały się na gminy. To jest też problem z programami rządowymi wspierającymi samorząd. To jakby ta ustawa nie przystaje do dzisiejszych czasów i powinniśmy ją gruntownie zmienić.
Majstersztyk unikania odpowiedzi na pytanie.
No i finansowanie, tak? Bo różne jest finansowanie różnych samorządów. Te źródła dochodów samorządów są też już nie na dzisiejsze czasy. Zmienił się system podatkowy i to zupełnie inaczej wygląda w małych ośrodkach, a w dużych miastach, więc tu jest wszystko do naprawy w ustawie samorządowej. No, ustawy metropolitalne, bo pewnie zaraz będą następne, no to są takie plastry nawet nie na głęboką ranę, tylko na zupełnie inną chorobę. Nie?
Stąd rozumiem, że nie będzie kłótni o wejście do metropolii Gdańska. Zostawmy ten temat, zostawmy samorząd. Wybiera się pan do Juraty w ten weekend?
Tak, będę w Juracie.
Na czym będzie polegało to spotkanie z młodymi? No, prezydent Karol Nawrocki zaprosił do Juraty osoby w wieku od 18 do 26 lat. Ile to osób w ogóle będzie?
Kilkaset osób będzie na tym spotkaniu. No, pan prezydent spotyka się z Polakami. To nie jest jakaś sytuacja nadzwyczajna, bo tych spotkań w kampanii było dużo, ale jeśli obowiązki na to pozwalają, to tych spotkań z Polakami pana prezydenta jest dużo. To nie jest jakaś nadzwyczajna sytuacja, że prezydent Karol Nawrocki spotyka się z obywatelami. No, tutaj jest ta różnica, że jest to w ośrodku, który wcześniej był zamknięty tylko dla prezydentów. Pan prezydent zdecydował, że te obiekty, które są w kancelarii, one mają być bardziej otwarte na Polaków i część tych wszystkich aktywności, zaproszeń, spotkań odbywa się w tych ośrodkach. Wcześniej tam prezydent Kwaśniewski spędzał wakacje.
No to już dawno temu prezydent Duda też spędzał wakacje, jeździł na skuterze na przykład po Zatoce.
No tak.
Tak go media łapały.
Też. ono służyło tylko do wizyt międzynarodowych, mówię o ośrodku w Juracie. No, jest tam możliwość przyjęcia gości, większej liczby gości, no i taką możliwość, z takiej możliwości prezydent korzysta.
A duże było zainteresowanie młodzieży? Ile tych wniosków?
Bardzo dużo.
Było, trzeba formularz wypełnić.
Bardzo dużo. Nie podam żadnych liczb, bo nie mam ich w głowie, więc nie wiem. No ale to na pewno było dużo więcej chętnych niż,
a te
niż będzie.
Kilkaset osób, które będzie brało udział, to jest, bo kilkaset, no, to jest duży przedział od tam powiedzmy, no 200 to też jest kilkaset, czy 300, a 900 to także, tak mniej więcej. Chodzi mi o skalę, żeby określić, jakie to wydarzenie.
Nie wiem. Tego znaczy, pan nie wie. Nie mam dokładnej cyfry, bo ja się tym nie zajmowałem w kancelarii, w sensie nie, tak, sprawami organizacyjnymi, więc nie chcę powiedzieć o, nie wiem, 100 mniej więcej, a później będzie dyskusja o tym, czy tam jest 100 więcej, czy mniej niż ktoś powiedział.
Nie, no to szczegóły to bardziej jest, pytam, to nie żeby jest to
unikanie,
nakreślić.
To nie jest unikanie odpowiedzi, tylko to jest po prostu pewna pragmatyka, której się niestety musieliśmy nauczyć w kontakcie z niektórymi mediami, które potrafią, nie wiem, z jednej różnicy zdań zrobić gigantyczną awanturę. Jakby nie chcę w to wchodzić, nieważne.
O czym będziecie
nieistotne,
rozmawiać?
Czy tam będzie, ile tam będzie osób. No.
O czym będziecie rozmawiać?
No, o sprawach, które dotyczą młodzieży. Znaczy, to jest spotkanie, gdzie pan prezydent, ale też my, bo taka jest decyzja pana prezydenta, żebyśmy my tam byli i uczestniczyli w tym wydarzeniu, żeby rozmawiać z młodymi Polakami, jakie są ich problemy, bo wiemy, że wszystkie podmioty polityczne mówią o tym, że trzeba, że młodzież ma problemy, tak? No, mhm. Tylko później, jak przychodzi do rozwiązań, to robią to politycy, a i są to różnego rodzaju programy, no też polityczne, partyjne. To nie jest zarzut, tak, ale jakby one są ukierunkowane na pewne grupy wyborców, które są odpowiednie danym partiom. A pan prezydent chce bezpośrednio od młodzieży słyszeć o ich problemach, żeby wiedzieć, jak później podejmować decyzje, bo finalnie te decyzje o tym, czy dana ustawa wchodzi w życie, czy nie, spoczywają na prezydencie. Prezydent nie chce polegać tylko na opiniach ekspertów, polityków i różnego rodzaju działaczy, ale też chce mieć kontakt z obywatelami taki ciągły, stały, żeby słyszeć od nich nawet rzeczy nieprzyjemne, ale bezpośrednio od nich, a nie polegać tylko na analizach, tabelkach, wykresach.
Widziałem, że tam też program rozrywkowy jest przygotowany. Na koncert z Kolima pan się będzie wybierał?
No, ja tam będę, więc ciężko tam nie być. No, zawsze na takich wydarzeniach są, część jest oficjalna, jest część nieoficjalna, jest też, uprzedzając pytanie, jest też jedzenie, bo nikogo tam nie głodzimy, więc jakby to jest coś normalnego.
Nie widzę
tu żadnej sytuacji nadzwyczajnej, aż się dziwię temu zainteresowaniu, ale okej. Okay, no.
No nie, no, czemu się pan dziwi? No jest to wydarzenie, którego w pewnym sensie się nie odbywało nigdy wcześniej i ośrodek prezydencki zostaje otwarty dla innych osób.
Od roku.
Przez lata tam się było ciężko w ogóle dostać. Jak prezydent Andrzej Duda był prezydentem, to kompletnie nawet mediów tam nie chciał przyjmować, więc...
Znaczy,
jest
nikt, nie przyjmował,
zmiana,
nikt
tak?
nie przyjmował tam mediów poza
wizytami międzynarodowymi.
Ale pan prezydent Nawrocki spotyka się z Polakami w wielu formatach i oni są i w Pałacu Prezydenckim, i w Belwederze. Mamy naprawdę, to już chyba będzie nie w setki, ale w tysiące spotkań, które są na obiektach kancelarii, więc no okej, okay, rozumiem, Jurata rozbudza wyobraźnię, no ale to jest jedno z wielu spotkań, które pan prezydent realizuje i odbywa. No, to, że pan prezydent Karol Nawrocki rozmawia z Polakami bezpośrednio, no to nawet już jest w internecie tam często komentowane, że sopowcy to mają urwanie głowy. I tak było od pierwszego dnia prezydentury, więc tu się nic nie zmienia.
Martwi pana afera Zontar Krypto, związana z kryptowalutami. Dziennikarze donoszą między innymi o tym, że w sierpniu zeszłego roku na Ibizie, na Wyspie Hiszpańskiej, doszło do spotkania posła Prawa i Sprawiedliwości Michała Moskala z szefem Zonda Krypto, Przemysławem Krealem. Później wspomniany poseł złożył pewne wnioski legislacyjne dotyczące złagodzenia przepisów dla firm zajmujących się kryptowalutami. Jak to się może...
Mnie martwi sytuacja, kiedy człowiek, który oszukał, albo to, nie wiem, to się wydarzyło wskutek czyichś działań, już nieistotne, bo to dłuższy temat, no, jest teraz chroniony przez Romana Giertycha, który jest jego obrońcą. No, to jest trochę pomylenie pojęć. No i pan Roman Giertych też się spotkał z panem Kralem, więc tu jest dziwna sytuacja. Teraz jak będzie człowiek, który jest bliskim współpracownikiem premiera, który dyskutuje często i umawia się na coś z ministrem sprawiedliwości, jest obrońcą człowieka, który odpowiada za to, że dużo środków zwykłych obywateli zostało, no, zniknęło, gdzieś się rozpłynęło. To myślę, że to jest sytuacja bardzo, bardzo niepokojąca.
Ale nie zaprzeczy pan, że...
Bo polityk, czynny polityk broniący osobę podejrzaną, no to jest pewnego rodzaju patologia, to chyba się zgodzimy.
Ale no nie zaprzeczy pan temu, że to też są fakty, które wygląda na to, że miały miejsce. Prawo i Sprawiedliwość składało te poprawki. Akurat tak przypadkiem składa się, że kilka tygodni po tym spotkaniu posła Moskala z szefem Zonda Krypto na Ibizie. No nie wygląda to zbyt ciekawie. No też wszystkich dziwi ta obecność Romana Giertycha w tej historii, ale znaczy, te powiązania z Prawem i Sprawiedliwością, czy Konfederacją na przykład, bo takie też się pojawiają, chyba, są.
Myślę, że to chyba
w
nawet
tej historii.
To chyba nawet większe, bo tych poprawek Konfederacji było więcej, ale no jakby no ten podmiot no działał sprawnie na rynku publicznym, medialnym, sponsorował wiele reklam we wszystkich mediach, wszystkich stacji. To pytanie jest podstawowe, czy to w ogóle jest kwestia rynku kryptowalut, czy to nie była zwykła piramida finansowa, taka jak Amber Gold. No bo tam jest kwestia, już wchodząc w szczegóły, jak już pan redaktor pyta, to największym problemem i tajemnicą jest to, czy te środki w bitcoinach, one tam faktycznie były, czy tam był do tego dostęp, czy nie, czy na podstawie tego, że ktoś mówił, że ma do tego dostęp, zbierał nowych klientów i zamierzał z tego uciec, no wypisz, wymaluj Amber Gold. Tylko problem polega na tym, że, bo tu mówimy o ustawie, ta ustawa w żaden sposób by tej sytuacji nie naprawiała, nie poprawiała, ani nie zwiększała bezpieczeństwa obywateli w przypadku Zonda Krypto, bo Zonda Krypto była zarejestrowana w Estonii i te działania, które ewentualnie, te działania, które by musiała podjąć ta giełda, chyba to się tak określa.
Tak, to się określa. Tak.
Ona by musiała je zrobić już po fakcie. Czyli nakładając to na sytuację i rozwój wydarzeń, to tak naprawdę to te obostrzenia czy jakieś wymagania, o ile ona by się chciała do nich dostosować, bo mogłaby dalej funkcjonować poza granicami kraju, a tylko formalnie tylko być tam zarejestrowana i wcale nie musiałaby zmieniać swojego postępowania, więc ja podejrzewam, że tam problem był dużo głębszy. No byśmy musieli się dowiedzieć, czy pan Kral działał tak jak pan Plichta przy Amber Gold z zamiarem właśnie ucieczki i zabrania tych środków, czy to był jakby wynik różnych działań różnych podmiotów, które osłabiły tą giełdę i ona się, mówiąc kolokwialnie, wywaliła, bo ludzie przyszli, zapukali po pieniądze, a wszyscy wiemy, że takie instytucje tych pieniędzy jakby na bieżąco nie mają.
Musimy kończyć, bo czas tam pływa, ale na przyszłość można było tą ustawą zabezpieczyć tego typu historię, ale to już kiedy indziej.
Ale to nie tą historię, tylko przyszłe historie, które,
tę,
by, mogły,
ale przyszłe,
które by mogły się zdarzyć, ale to nie jest tylko kompleksowe rozwiązanie, które by nas uwalniało od tego problemu, bo problem naciągactwa w internecie to nie musi być giełda kryptowalut, to mogą być, nie wiem, super preparaty albo super giełdy, albo no, wiemy, że tych reklam dziwnych, podejrzanych jest dużo więcej i to jest chyba głównym źródłem problemu niż legislacja odnośnie kryptowalut, bo niestety, ale te przepisy w Unii Europejskiej są różne, a Unia Europejska pozwala na to, żeby funkcjonować w wolnym obszarze gospodarczym.
Musimy zakończyć, bo czas tam zdecydowanie upłynął. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.